Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest dr Jerzy Karpiński, pomorski lekarz wojewódzki, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, minister zdrowia powiedział, że mamy do czynienia już z trzecią falą pandemii koronawirusa. Czego możemy się spodziewać? Wariant optymistyczny i wariant pesymistyczny. Poproszę.
Wariant optymistyczny wygląda w ten sposób, że jesteśmy na pewno przygotowani pod względem możliwości hospitalizacji pacjentów, pod względem sprzętu. Jest to zupełnie inna sytuacja niż tą, którą mieliśmy w zeszłym roku w marcu, kiedy dopiero się organizowaliśmy tu w województwie. W tej chwili mamy dwa szpitale tymczasowe w pełnej gotowości, które mogłyby przyjąć, jeżeli by zaistniała taka sytuacja. Pacjentów mamy odpowiednią ilość respiratorów, nawet na dzień dzisiejszy ten stan jest bardzo dobry, bo mamy około 500 wolnych łóżek na drugim poziomie, mamy 60 respiratorów wolnych, także to jest wariant optymistyczny, jeśli można tak powiedzieć. Obsługa medyczna też jest zapewniona. Natomiast wariant pesymistyczny to jest wariant, który mówi nam o tym, że mamy do czynienia już z kilkoma mutacjami wirusów, czyli tą mutacją z Wielkiej Brytanii i także mutacją południowoafrykańską, które polegają na tym, że ten wirus niestety rozprzestrzenia się znacznie szybciej i łatwiej dochodzi do zakażeń w populacji ludzkiej. I ta sytuacja może powodować zwiększoną konieczność nadal, że tak powiem, zachowywania tych obostrzeń, czy prawda, takich zasad bezpieczeństwa, może to lepiej brzmi, polegających na noszeniu maseczek, myciu rąk, zachowywaniu dystansu. I to jest sytuacja trudna. Myślę, że też sytuacja, w której jeśli tu wszyscy oczekują właśnie spotkań w większym gronie, nie będzie to możliwe w najbliższych dniach, ale to jest spowodowane sytuacją nie tylko w naszym kraju, ale sytuacją ogólnoświatową, można powiedzieć, bo w wielu krajach taka sytuacja trudna ma miejsce. Na przykład na południu Europy ta sytuacja jest bardzo trudna i tam są nawet godziny policyjne, tam jest całkowity zakaz wychodzenia z domu. Tylko w sytuacjach skrajnych, czyli potrzebnych, czyli kupienie, że tak powiem, środków spożywczych, żywnościowych, udanie się do lekarza. Ale tak generalnie te obostrzenia są znacznie większe, a spowodowane to jest troską tych rządzących w państwach a swoje społeczeństwo, odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzi.
Panie doktorze, wspomniał pan o wariancie brytyjskim, a ja się chciałam zapytać o inne mutacje, bo na przykład naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wykryli aż 12 różnych wariantów koronawirusa. Też nowe, nieznane mutacje, które nazwano mutacjami podlaskimi. I tutaj taka uwaga, że te nowe mutacje są zbliżone do wariantu nowozelandzkiego, rosyjskiego i duńskiego, ale w Polsce mamy też przecież wariant południowoafrykański. Moje pytanie brzmi mianowicie tak, czy to nie oznacza, że my możemy mieć w całej Polsce zupełnie inne warianty, na przykład na Pomorzu jakieś pomorskie warianty, na Śląsku jeszcze inne i jak się bronić w takiej sytuacji, czy szczepionki będą skuteczne? Na te najróżniejsze
redaktor,
warianty.
Żeby można było to w sposób taki jasny i, że tak powiem, oczywisty dla wszystkich naszych słuchaczy przedstawić, to powiem może w ten sposób, że wirus wygląda tak jak płyta CD zamknięta w takim kwadratowym pudełeczku, które jest zamknięte folią jeszcze. Ta folia to jest to białko szczytowe, czyli nasz organizm. Jeżeli taki wirus dostaje się do organizmu, rozpoznaje to białko szczytowe, czyli tą folię i niszczy tego wirusa. Natomiast mutacja polega na tym, że na tej płycie CD, wyobraźmy sobie, że to jest właśnie kod, który powoduje namnażanie się tego wirusa. My przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że na płytach CD jest muzyka. I te różne mutacje polegają na tym, że nagle w pewnym momencie znacznie głośniej są jakieś zakłócenia, ale to wpływa na rozmnażanie się tego wirusa, to wpływa na jego jakby specyfikę, natomiast to rozpoznanie samego wirusa, czyli ta zewnętrzna otoczka, to białko szczytowe, na razie wszystkie szczepionki działają skutecznie. Także do czynienia będziemy na pewno mieli.
A wariant południowoafrykański, panie doktorze? Wariant południowoafrykański?
Wariant południowoafrykański, tak. On jest wariantem, który tak, powoduje łatwiejsze rozprzestrzenianie się tego wirusa i powoduje jakby większe komplikacje, czyli można powiedzieć, że jest troszeczkę groźniejszy, czyli ten postęp choroby jest bardziej znaczący. To jest już specyfika tej mutacji wewnątrzgenowa. I tutaj rzeczywiście naukowcy potwierdzają, że ta szczepionka, no już szczepionki nie są może tak skuteczne, czyli ta mutacja też zachodzi w pewnym sensie wokół tego białka.
No właśnie, a jeśli mamy nowe warianty, to czy może też i nowa strategia walki z koronawirusem? Czy nie powinniśmy robić więcej testów i więcej sekwencjonować? Bo na przykład analizy sekwencjonowania wirusa prowadzi tylko kilka ośrodków w Polsce, a są zalecenia niektórych wirusologów, że powinniśmy na poziomie 5% dodatnich próbek poddawać je sekwencjonowaniu, bo na przykład Brytyjczycy robią to z 20% próbek dodatnich.
Tutaj Ministerstwo Zdrowia zaleciło już wszystkim laboratoriom na terenie kraju, nawet tutaj z naszego województwa są przesyłane próbki do Uniwersytetu Jagiellońskiego na południu Polski, dlatego że oni są bardzo, że tak powiem, przygotowani, ogromne doświadczenie posiadają do sekwencjonowania i, że tak powiem, analizowania tych wszystkich mutacji. I te wszystkie informacje są zbierane w skali ogólnoświatowej przez Światową Organizację Zdrowia i także w skali ogólnoeuropejskiej. Bo czemu to ma służyć? To ma służyć temu, aby firmy produkujące szczepionki miały pełną informację, czy dochodzi do takiego zagrożenia, że byłaby na przykład nieskuteczna. I wówczas, i tu taka pozytywna też informacja, że przy tym obecnym stanie technologicznym, który istnieje w tych firmach farmaceutycznych produkujących szczepionki, istnieje taka bardzo łatwa możliwość, można powiedzieć, zmiany technologii, która by mogła unieszkodliwić tego wirusa. My już naprawdę jesteśmy na bardzo wysokim poziomie. Trudno to sobie wyobrazić, ale jest to podobny poziom taki technologiczny do ostatniego wielkiego wydarzenia, jakim było lądowanie łazika na Marsie. To jest sytuacja naprawdę ogromnej wiedzy i ogromnej technologii, jaka jest w tych laboratoriach. Także będziemy w stanie poradzić sobie z mutacjami.
A czy osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, mają zapewnione, że w najbliższym czasie, no w tym czasie, w którym oczywiście powinny otrzymać, otrzymają też drugą dawkę szczepionki?
Tak, w Polsce jest taka gwarancja. Tutaj rząd podjął taką decyzję, aby zawsze gwarantować osobom, które szczepiły się po raz pierwszy, aby otrzymywały tą drugą dawkę. I taka sytuacja w skali ogólnopolskiej jest zapewniona. Także można powiedzieć, że po prostu w tej chwili wykonywane.
U nas
w Polsce wygląda tak. Liczba szczepień w Polsce z tych informacji jeszcze z zeszłego tygodnia, którą posiadam, wygląda tak, że 2,697,000 osób zostało zaszczepionych pierwszą dawką, a liczba szczepień drugą dawką to jest 1,772 szczepienia. To są informacje z zeszłego tygodnia, ale to są już ogromne liczby i te szczepionki dla osób, które podlegać będą drugiej dawce, są w 100% zapewnione. Tutaj nie ma takiego ryzyka, że te osoby nie dostaną drugiej dawki.
A mnie, prawdę mówiąc, zmartwiła jeszcze jedna informacja. Wczoraj przeczytałam informację, wywiad z panem doktorem Pawłem Grzesiowskim, ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej, który powiedział, że już są przypadki osób po dwóch dawkach szczepionki, które mają dodatni wynik testu w kierunku koronawirusa, a to oznacza, że wprawdzie przechodzą koronawirusa na przykład bezobjawowo albo skąpo objawowo, ale nadal zakażają.
Panie redaktor, generalnie to są, niestety to są takie pojedyncze informacje, które wzbudzają niepokój w społeczeństwie. Natomiast mamy wiele, że tak powiem, doniesień osób wybitnych, naukowców. Ja tutaj zachęcam wszystkich, którzy mają możliwość skorzystania na przykład z ostatniego wydania miesięcznika, który wydawany jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny, gdzie bardzo wielu specjalistów, fachowców z naszego regionu wypowiada się na ten temat. I te informacje są uspokajające. To jest sytuacja, w której podkreślam, w tej chwili procedury, jakie zostały przyjęte na całym świecie i w naszym kraju, są skuteczne, w sposób, że tak powiem, skuteczny nas zabezpieczają. Natomiast analiza wszystkich mutacji, to też powinno nas uspokajać, trwa ciągle i permanentnie. Czyli jeżeli gdziekolwiek dojdzie do jakiegokolwiek zagrożenia, ta informacja zostanie przekazana do odpowiednich instytucji i firm, które się tym zajmują i będziemy mogli walczyć z każdą mutacją wirusa. To nie zajmie dużo czasu przy obecnej technologii, to już jest, że tak powiem, tylko pewna modyfikacja technologiczna w tych instytucjach.
Panie doktorze, a czy częściowo nie mamy takiego fałszywego poczucia bezpieczeństwa? Bo na przykład w ostatnich dniach miały miejsce na ulicach w niektórych miastach protesty antykowidowców, którzy w taki sposób, no nie wiem jak to nazwać, ale taki pokazowy wręcz, manifestowali bez maseczek. Są też na forach społecznościowych różne osoby wypowiadają się, że nie ma COVID-19, że jest tylko zmowa polityków koncernów farmaceutycznych. Co by pan jako lekarz powiedział tym osobom?
Ja tym osobom, którzy kwestionują, zachęcam te osoby do czytania, że tak powiem, literatury medycznej i słuchania autorytetów medycznych. To są niepodważalne autorytety. Proszę zwrócić uwagę, że miliony czy nie miliardy leków, które stosują lekarze, one stwarzają gwarancję bezpieczeństwa i leczą. Natomiast te błędne informacje, które są przekazywane w internecie i przez właśnie tego typu środowiska, to stwarzają określone zagrożenie, bo część osób, która nie ma czasu, czy może nie chce nawet słuchać innych informacji i spotka się z taką błędną, podkreślam, błędną i złą informacją, może stworzyć zagrożenie dla własnego życia. To się nie pójdzie zaszczepić taka osoba. Taka osoba nie skorzysta z możliwości, że tak powiem, szczepionek, jakie w tej chwili są, które są no, wielkim darem i wielkim szczęściem w naszej rzeczywistości i stwarza zagrożenie. Dlatego tutaj też Rada Medyczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęła zdecydowane stanowisko mówiące o tym, że zobowiązuje wszystkie autorytety medyczne, wszystkich profesorów, kadrę medyczną do bezwzględnego przeciwstawiania się takim błędnym informacjom i publicznego prostowania tych wszystkich błędnych informacji. Dlatego chciałbym, aby wszyscy nasi słuchacze wiedzieli, że służby medyczne, autorytety medyczne cały czas gwarantują nam bezpieczeństwo, analizują sytuację, prowadzą, że tak powiem, intensywne badania i analizują całą tą sytuację i stwarzają nam pełne poczucie bezpieczeństwa.
Jeszcze się chciałam zapytać o maseczki, bo są w tej chwili chyba takie zalecenia, żeby nosić specjalne maseczki chirurgiczne. Czy może wejść takie rozporządzenie dotyczące właśnie tego, że powinniśmy nosić tylko takie maseczki i zakaz noszenia chust, kominów, przyłbic? Czy można się tego spodziewać?
Wiem, że taka opcja jest rozpatrywana w Ministerstwie Zdrowia przez Radę Medyczną. Myślę, że komunikat w tej sprawie będzie wydany w połowie tego tygodnia. Natomiast chciałbym powiedzieć, że tak, najbardziej dostępnym rodzajem masek medycznych w Polsce są maseczki chirurgiczne. I to o tych mówimy, te byłyby bardziej wskazane, dlatego że budowa tych maseczek chirurgicznych co prawda nie zapewnia pełnej szczelności ani filtracji wdychanego powietrza, ale one stanowią barierę przez rozprzestrzenianie się na zewnątrz tego, że tak powiem, wodnego pyłu, który my możemy roznosić. Tam znajdują się takie polipropylenowe włókna, które są, że tak powiem, różnie naładowane dwubiegunowo. To taka skomplikowana materia, ale powodują, że nie roznosimy tego pyłu w sposób taki bardzo intensywny i chronimy i siebie, i innych w ten sposób, bo inna osoba, która nosi, na pewno nie wpłynie na nas. One byłyby bardziej zalecane. A jest to spowodowane tym, bo też słyszę często, że najpierw była mowa o tym, że możemy nosić właśnie te bawełniane. W tej chwili zmiana, to jest zmiana spowodowana mutacjami wirusów. Większym zagrożeniem, jakie w tej chwili istnieje w Europie i w naszym kraju. I to jest w moim przekonaniu taka rozsądna opcja.
A czy w związku z tym zalecałby pan na przykład pracodawcom oddelegowywanie pracowników do pracy zdalnej? Jak pan uważa?
Tak, uważam, że tak, że w tej sytuacji, jeżeli jak to tylko jest możliwe w danym zakładzie pracy, większość pracowników powinna znajdować się na zdalnej pracy, dlatego że po prostu będąc w domu, będąc w pewnej izolacji, no nie narażają siebie, a także innych na rozprzestrzenianie się tego wirusa, który, podkreślam, przenosi się głównie z jednej osoby na drugą osobę. To jest jedyna droga. Ten wirus, jeżeli nie może się przenieść na człowieka, po prostu zginie.
A czy uważa pan, a może właśnie, no nie wiem, czy pan uważa, czy jakiekolwiek są już dane dotyczące zniesienia obostrzeń, na przykład otwarcia galerii, tego, że dzieci wróciły do szkół w klasach 1-3. Czy mamy już jakieś dane potwierdzające, że to też może mieć wpływ na zwiększoną liczbę zakażeń?
Takie dane były prowadzone tutaj w Europie Zachodniej i z tych danych wynika, że galerie handlowe, jeżeli przestrzegamy limitu osób wchodzących, zasad dezynfekcji rąk przed wejściem i pilnujemy, że wszystkie osoby wchodzące noszą maseczki, nie stwarza to takiego zagrożenia. Największym zagrożeniem w tej chwili jest ta nowa mutacja, która w sposób bardzo szybki się rozprzestrzenia. Powoduje to, że po prostu to namnażanie się wirusa, ta jego zakaźność jest znacznie większa i to jest największe ryzyko. Stąd powrotem są te dyskusje dotyczące utrzymania tych zasad bezpieczeństwa, które są na pewno uciążliwe, ale to jest spowodowane przede wszystkim troską i myślą o wszystkich mieszkańców, o wszystkich obywateli, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Jeszcze raz podkreślę, że w wielu krajach, takich jak Austria, Niemcy, Francja, Holandia, czyli Włochy, prawda, i Hiszpania, i Wielka Brytania, wprowadzają ogromne obostrzenia dotyczące utrudnienia jakby życia obywateli, ale tylko w trosce o ich zdrowie. To nie są, że tak powiem, sytuacje, które nie są potwierdzone medycznie. I tu podkreślam, że te wszystkie decyzje, które zapadają w tych krajach, zapadają po informacjach rad naukowych, czyli specjalistów z zakresu epidemiologii, wirusologii, lekarzy, profesorów, którzy uważają, że takie działanie będzie najskuteczniejsze, i rządy określonych państw wprowadzają te działania. To nie są działania polityczne, to są działania merytoryczne w trosce o zdrowie i życie mieszkańców.
Czy w związku z tym my też możemy się spodziewać w najbliższym czasie nowych obostrzeń?
Panie redaktor, myślę, że tak. Dzień dzisiejszy dla województwa pomorskiego przyniesie pewne informacje o ilości potwierdzonych, że tak powiem, przypadków SARS-2. Natomiast najbardziej istotną informacją będzie informacja ze środka tygodnia, kiedy te dane są bardziej wiarygodne, bo są już po weekendzie. I w zależności od tego na pewno będą podejmowane decyzje. Natomiast ja chcę powiedzieć, że w naszym województwie rzeczywiście do niedawna się cieszyliśmy, bo mieliśmy liczbę potwierdzonych przypadków w granicach 400, a w tej chwili już mamy ponad 800 tych przypadków, czyli 100% wzrost. Z drugiej strony, tak jak pamiętamy, w szpitalu MSWiA w Sopocie, w szpitalu tymczasowym, na 21 łóżek w chwili obecnej mamy już 16, czyli można powiedzieć, że ten pierwszy moduł jest wypełniony już prawie w całości. Mhm. Jesteśmy gotowi na otwarcie kolejnych, ale myślę, że informacja środa, czwartek, czyli można powiedzieć środek tygodnia, będziemy mogli wtedy podejmować decyzję tutaj i myśleć o tym, co robimy dalej. Natomiast liczę na to, że ta dyscyplina społeczna, bo jednak tak jak obserwuję sam prywatnie, osobiście na ulicach, wszyscy jednak stosują, noszą maseczki, zachowują te odległości. Nawet ten weekend tu w centrum Gdańska widziałem, że jednak no, wiele osób, które spacerowało na świeżym powietrzu, jednak nosi maseczki i stara się zachowywać w sposób odpowiedzialny. Także myślę, że to przyniesie pewien pozytywny efekt. Chciałbym tak myśleć.
Ja też chciałabym tak myśleć, chociaż niestety tak optymistyczna nie jestem, szczególnie kiedy wchodzę do zwykłych sklepów spożywczych, bo tam niestety wiele osób nie nosi albo wcale maseczek, albo ma je poniżej nosa. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę wszystkim zdrowia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.